Dzwony tego kościoła zamilkły. Co się wydarzyło?
Ciężko odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że spłonął kościół, kościół, który ma ponad 100 lat, który był taką, no, ostoją właściwie historii, jakiejś pamięci o przeszłości, ale też dla współczesnej młodzieży tej wiejskiej, czy też młodzieży miejskiej z Tomska, która tam przyjeżdżała, no, był taką oazą spokoju, takim miejscem, gdzie mogli odpocząć, znaleźć jakieś siły, radość. Dużo osób mówi też o jakichś pierwszych miłościach, więc Kościół miał związek i z przeszłością, i z teraźniejszością. Ciężko powiedzieć. W tym momencie trwają jeszcze prace służb pożarnych. Ile to będzie trwało? Też nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No, są dwie opcje. Albo był to problem z elektrycznością, jakieś zwarcie, ewentualnie podpalenie mające na celu zatarcie śladów po kradzieży. Przy czym ta opcja jest taka, no, trudno w to uwierzyć, ponieważ dla miejscowych ten kościół był taką świętością, był czymś ważnym. Nawet jeden z chłopców powiedział teraz, że sam kościół był po prostu atrakcją turystyczną. Więc niemożliwe, że ludzie miejscowi mieliby ochotę coś ukraść z kościółka, tym bardziej, że tam tak naprawdę nie było takich rzeczy stricte wartościowych. To był krzyż srebrny, to była ikona z XIX wieku. To nie były rzeczy, o których gdzieś się szeroko mówiło, więc wiedzieli o tym tylko miejscowi.
Kościół był też taką ostoją polskości.
Tak, kościół był ostoją polskości, bo zakończono budowę w 1908 roku. I kościół był budowany przez Polaków, przez takich dobrowolnych przesiedleńców z Wileńskiej i z Grodzieńskiej guberni, którzy przyjechali z ziem Królestwa Polskiego na Syberię Zachodnią w 1898 roku. Pierwsze osoby tutaj zaczęły się pojawiać i pierwszych 13 rodzin osiedliło się już tak oficjalnie rok później, czyli w 1899 roku. Z racji tego, że były to rodziny katolickie i brakowało w tym regionie kontaktu z wiarą, to wystąpili już w 1902 bądź 1903 roku z prośbą do tomskich władz o to, żeby wydali zgodę na budowę świątyni. I miejscowi ludzie budowali ten kościółek, który do czasu pożaru z jednej strony był ostoją polskości, a z drugiej strony też niósł tę polską historię. Bo była to kwestia właśnie dobrowolnego przesiedlenia, wybudowania tego kościoła, lat trudnych, kiedy rozpoczęła się po rewolucji październikowej walka z religią i kościół został zabrany ludziom wierzącym. W latach 30. został on oficjalnie zamknięty. Kościół był takim świadkiem bardzo tragicznej karty w historii Białegostoku, czyli rok 37 i rok 38, operacja NKWD, kiedy od sierpnia 37 roku do lutego 38 aresztowano większą część mężczyzn w tej wiosce, łącznie około 100 osób, i większość z nich została rozstrzelana jako osoby działające przeciwko władzy sowieckiej. Władze wykorzystały kościół w czasie wojny na skład zboża, a po wojnie był to taki miejski klub, w którym odbywały się różnego rodzaju tańce, występy, przemówienia. A w tym czasie, kiedy kościół nie funkcjonował jako dom modlitewny, ludzie modlili się w domach. Parę dni temu rozmawiałam z paniami, które są potomkiniami Polaków i opowiadały o tym, jak ludzie zbierali się w domach, zasłaniało się okna, zapalano świece i w ciszy modlili się ze starych modlitewników. To są jeszcze modlitewniki przywiezione przez te pierwsze rodziny, czyli i pod koniec XIX wieku, i na początku XX wieku. To są polskie modlitwy, które do tej pory są wymawiane, więc te kobiety modlą się po polsku. Co ciekawe, jedna z rozmówczyń, pani Anna, mówi, że ona nie umie modlić się po rosyjsku. Ona modli się po rosyjsku tylko w grupie, kiedy jest w kościele, bo modlą się wtedy wszyscy. Natomiast sama modli się tylko i wyłącznie po polsku.
Jak teraz mieszkańcy sobie radzą z tą stratą? Jakie są plany? Co dalej?
Pierwsza reakcja na pożar, na informację o utracie kościoła, no, była taką dosyć bolesną reakcją. To był płacz, to było załamywanie rąk, bo dla osób starszych Oni stracili taką materialną namiastkę pamięci o swoich bliskich, o swoich przodkach. I było to takie bardzo, bardzo mocne przeżycie. Też pojawiły się hasła, że nie mamy znowu gdzie się modlić, nie mamy gdzie się spotykać. Dla młodzieży dosyć bolesna strata, bo tak jak mówiłam, kościół był takim miejscem też radości, miejscem spotkań i nagle zniknęło. Natomiast do dzisiaj właściwie nie można jeszcze tych spalonych fragmentów kościoła, ponieważ zostały fundamenty, zostało część drewna takiego zupełnie opalonego, to wszystko leży w tym miejscu. Nie można jeszcze tego ruszyć, dopóki nie skończy się śledztwo służb pożarnych. Minęło już troszkę czasu i zarówno ze strony starszych, czyli takich babulek 80-letnich, 90-letnich, jak i ze strony dzieci czy młodzieży padają hasła, że trzeba odbudować, trzeba odbudować. Jakie są plany? Oficjalnie wszystko zależy od biskupa. Czekamy na powrót biskupa, który pełni służbę na terenie zachodniej Syberii. W tym momencie jest poza Rosją. Jeżeli będzie decyzja pozytywna, że Kościół ma być odbudowany, to też tak będzie, ponieważ jest pragnienie odbudowania kościoła zarówno ze strony miejscowej ludności Białostoczczyn, i to jest najistotniejsze właściwie, ale też parafian z Tomska, którzy dosyć aktywnie uczestniczyli i uczestniczą w życiu parafii. Czy będzie taki sam kościół? Ciężko powiedzieć. Raczej nie, ponieważ był to bardzo duży budynek, jak na potrzeby Białegostoku. I też nie chcemy jak gdyby rozmazać pamięci tego pożaru, bo może jest to nawet jakiś znak, część osób mówi o jakimś znaku, być może powstanie po prostu mała taka kapliczka modlitewna. Natomiast tak jak mówię, no oficjalnie w tym momencie ciężko o czymkolwiek mówić, czy będzie zbudowany nowy kościół, nowe miejsce, czy nie. Myślę, że w połowie maja będzie już oficjalna informacja. Natomiast w tym momencie białostocką parafią, białostockim kościółkiem i parafianami opiekują się jezuici z Tomska i z ich strony też jest takie wielkie pragnienie, żeby na miejscu pojawił się kościółek. Padły też hasła o budowie ewentualnie jakiegoś takiego centrum rekolekcyjno-kulturalnego, żeby połączyć zarówno działalność duszpasterską, ale też nawiązać do tej historii Białegostoku, żeby ona nie zniknęła. Bo w tym momencie takim ostatnim nośnikiem tej polskości są starsze babule, które mają po 80-90 lat.
Jak pani losy związały się z tym miejscem?
Ja śmieję się, że na Syberię przywiódł mnie po prostu mój los. Ja podróżowałam, można powiedzieć, że właściwie od 10 lat jeżdżę do Rosji turystycznie, więc na początku była to stricte ciekawość turysty. I parę lat temu, kiedy byłam w altajskim kraju, trafiły w moje ręce dokumenty dotyczące Polaków, tyle że zesłanych w latach 40. I na tyle były one interesujące, że postanowiłam, że warto coś zrobić z tym tematem, a że turysta nie ma uprawnień do poszukiwania takiego głębszego, chociażby dokumentów w archiwach. Więc, żeby połączyć spotkania z ludźmi, rozmowy z ludźmi, a także wydobyć archiwalne dokumenty, postanowiłam pójść na doktorat. To taka realizacja pasji. I finalnie pojechałam do Rosji. Do Tomska trafiłam tylko i wyłącznie dlatego, że uniwersytet w miejscowości, która związana jest z regionem moich badań, nie chciał mnie przyjąć, a Tomsk był najbliższym uniwersytetem, więc 12 godzin jazdy pociągiem to okazała się taka najbliższa odległość. Ale myślę, że to takie dobre zrządzenie losu, bo okazało się, że to miejsce jest bardzo bliskie mojemu sercu. Zarówno sam Tomsk, który jest miastem też blisko związanym z polską historią. No i właśnie taki Białystok, takie trochę chyba marzenie historyka każdego.